Dzisiaj jesteśmy w Pamięcinie, w gminie Górzyca. Tutaj siedzibę ma Fundacja Kształcenia Kreatywnego. Prezesem fundacji jest pani Alicja Kucharczyk. Pani prezes, jak i kiedy doszło do powołania fundacji?
Fundacja została powołana w 2010 roku, natomiast działania, które otwierały jakby drzwi fundacji, zostały podjęte w 2009 roku z inicjatywy obecnego pana wójta i ówczesnego pana Roberta Stolarskiego.
Pytanie jest jakby logicznie nasuwające się: po co i dla kogo?
Myślę, że była to odpowiedź na ówczesną politykę gminy. Dotyczyło likwidacji dwóch szkół. Dwie szkoły w Pamięcinie i w Żabicach decyzją Rady Gminy zostały zlikwidowane. W międzyczasie zostały podjęte działania dotyczące założenia fundacji. Działania poprzedzone były spotkaniem z mieszkańcami, rodzicami ówczesnych dzieci i przekazaniem informacji czy udzieleniem informacji na temat tego, jak będzie wyglądała edukacja.
Czyli krótko mówiąc, powstała fundacja po to, aby uchronić szkoły od likwidacji.
Dokładnie tak. Szkoły zostały powołane w 2011 roku, natomiast fundacja została powołana w 2010 roku. W międzyczasie zostały podjęte działania związane z założeniem.
Ponieważ szkoła istniała i istnieje, to ja panią Magdalenę Sibilską, przewodniczącą Rady Fundacji, zapytam, co się zmieniło wobec tego w szkole, która nadal jest szkołą, chociaż prowadzoną, jak rozumiem, przez fundację.
Co się zmieniło w szkole? No, szkoła jest prowadzona takie po prostu przez fundację. Otrzymujemy tak dotacje, tak jak otrzymują to inne szkoły. Nic, no, zmieniło się to, że po prostu mamy tutaj szkołę niepubliczną. Nie wiem, w jakim sensie mogło się coś zmienić aż takiego. No, mamy po prostu szkołę niepubliczną, do której uczęszczają dzieci tutaj z wszystkich tutaj terenów. No, staramy tutaj się prowadzić taką edukację, żeby dzieci tak korzystały. To korzystają z innych form, czyli jakieś koła zainteresowań dla dzieci. Robimy różnego rodzaju projekty edukacyjne. Tak, staramy się, żeby dzieci miały tutaj różne formy. Tak, poza nauką miały inne formy także tutaj rozrywki w szkole, czyli na terenie jednej i drugiej szkoły.
Pani Daria Fusiarz-Jankiewicz jest nauczycielem. Czy praca w takiej szkole różni się od szkoły publicznej?
No, na pewno, bo jest dużo mniej uczniów, ale jest bardzo sympatycznie i wesoło. Forma pracy z dziećmi jest bardziej indywidualna, bo są to małe klasy. Można więcej rzeczy zrobić z nimi.
Jak rozumiem, znacie wszystkie dzieci od początku do końca i dzieci doskonale też znają Państwa. Tutaj trudno o taką anonimowość jak w wielkiej szkole, gdzie jest kilkuset uczniów.
No, na pewno. Tutaj czujemy się jak w domu w naszej szkole. Każdy każdego zna. Każdy może przyjść z jakąś prośbą. Wsparcie jest dla każdego. No, znamy wszystkich, łącznie z rodzicami. Bardzo dobre relacje mamy.
No właśnie, to jest łatwiej uczyć w takiej szkole, czy wprost przeciwnie, łatwiej się uczy w szkole, gdzie tych uczniów jest więcej i troszkę takiej anonimowości, troszkę takiego dystansu nauczyciel i uczeń?
Ja myślę, że tutaj jest dużo lepiej, w takiej mniejszej szkole.
Początki, rozumiem, były trudne, to wrócę do pani prezes, bo pani te początki pamięta. Obaw nie było, że przedsięwzięcie, za które bierzecie się, no może się nie powieść?
Oczywiście, że były, zawsze są obawy, zważywszy na to, że jakby byliśmy pionierami tutaj, ale dzięki wsparciu pana wójta mogliśmy skorzystać z doświadczeń innych instytucji, które zajmowały się założeniem, zakładaniem szkół i takie działania były podjęte.
Członkiem Rady Fundacji jest pani Magdalena Dyc-Wasilewska. Ja chciałem zapytać, czy ta szkoła się różni od tych szkół, które są publicznymi. Czy państwo w jakikolwiek sposób starają się, nie wiem, przyciągnąć do siebie uczniów innych niż tych, którzy tutaj tylko przynależą do rejonu, do obwodu, bo wiadomo, że za każdym uczniem idą pieniądze.
No tak, staramy się, ale to tylko i wyłącznie rodzice decydują o tym, tak? Staramy się z całych sił, robimy różne projekty, piszemy różne projekty, pomagamy innym, dzwonią do nas z innych, do pani dyrektor organizacji, pytają się o projekty, czy pomożemy pisać projekty, także staramy się z całych sił, a resztę to oczywiście do rodziców zależy tylko i wyłącznie.
Mówi Pani o projektach. Dajmy jakieś przykłady tych projektów, które Państwo piszą.
W ostatnim czasie przystępujemy do projektu Być jak Ignacy. Dzieci będą prowadziły badania i doświadczenia naukowe, natomiast wcześniej byliśmy projektodawcami, pisaliśmy projekty, dzięki którym nasi uczniowie, ale również mieszkańcy mogli uczestniczyć, zdobywać nowe wiadomości. W 2011 uczestniczyliśmy, jako fundacja napisaliśmy projekt na całą gminę. Dotyczył on wspierania uczniów w procesie edukacji. Projektem byli objęci wszyscy uczniowie z 4 szkół gminy. Wcześniej jeszcze powstał projekt, dzięki któremu na terenie gminy pojawiły się przedszkola. W międzyczasie pisaliśmy jeszcze projekty, w których uczestniczyli seniorzy, uczestniczyły dzieci i uczestniczyli rodzice. Ponad tym uczestniczyliśmy również w projekcie, dużym projekcie ogólnopolskim Z małej szkoły Wielki Świat, z którego do tej pory czerpiemy doświadczenia i wiedzę. Korzystamy też z projektów ogólnopolskich, ogólnodostępnych.
Mówimy tutaj cały czas o szkole w Pamięcinie, ale to jest tylko jakby półprawda, bo jest jeszcze druga szkoła.
Mamy jeszcze szkołę w Żabicach, jest to filia szkoły w Pamięcinie i mamy jeszcze 2 przedszkola, również w Pamięcinie i w Żabicach.
Przedszkola są od początku również?
Tak, równocześnie ze szkołami powstały przedszkola w obu tych miejscowościach, czyli w Pamięcinie i w Żabicach.
Proszę mi powiedzieć, jak samorząd przyjął decyzję albo pomysł, że szkoły i przedszkola poprowadzi podmiot niepubliczny?
To jakby troszeczkę z drugiej strony, to nie my byliśmy projektodawcą, tylko gmina. A sytuacja finansowa gminy widocznie była taka, że gmina podjęła działania jakby wspierające w kierunku założenia fundacji i przekazania szkół organizacji niepublicznej, organizacji pożytku publicznego.
Jak widać po tych kilku już latach, całe przedsięwzięcie się powiodło, całe przedsięwzięcie funkcjonuje prawidłowo. Dzisiaj taka decyzja, gdyby musiała być jeszcze raz podjęta, zdecydowałaby się Pani?
Powiem tak, kiedy ówczesny pan wójt, pan Robert Stolarski, zaprosił mnie do siebie i przedstawił swój pomysł na założenie fundacji, byłam pełna nadziei, wiary i po prostu skrzydła miałam uniesione do samej góry, ale nie byłam świadoma tego wszystkiego, co po drodze się później pojawiło. I oczywiście, żebym zrobiła, tylko byłabym bardziej świadoma. Wtedy nie byłam świadoma tego, co mnie jeszcze po drodze spotka. Tych wszelkich trudności, być może nieprzespanych nocy, strachu o ludzi, lęku. To jest coś, o czym wcześniej nie rozmawialiśmy.
Mówi Pani o trudnościach, o pewnych rzeczach, które Panią zaskoczyły. Proszę sobie tak na chłodno przypomnieć, gdzie Pani napotkała największe kamienie na drodze.
Nie chodzi o pracę, chodzi o finanse, bo myślę, że człowiek z każdą sytuacją, którą napotka na drodze, jest w stanie sobie poradzić. Natomiast jeżeli ma się świadomość, że odpowiada się za bezpieczeństwo finansowe ludzi, którzy zaufali, to jest zupełnie inna sytuacja. I w momencie, kiedy mam świadomość tego, że dotacja z miesiąca na miesiąc może ulec zmianie, to za tą dotacją idą ludzie, idą rodziny, to spędza sens powiek. Że nigdy nie jestem pewna do końca, czy za miesiąc będę miała taką samą dotację jak tutaj w szkole publicznej, bo pracowałam również w szkole publicznej jako dyrektor. I kiedy podjęte były działania i przeszliśmy jako szkoła niepubliczna pod fundację, mogliśmy planować budżet, tak? W tej chwili nie można planować budżetu, bo dzisiejszy budżet będzie zupełnie inny niż za miesiąc. I to jest największą trudnością, brak stabilności finansowej.
Wróćmy do początków fundacji. Kto fundację zakładał? Myślę o grupie osób, czy to byli nauczyciele, czy to byli nauczyciele i rodzice, czy tylko rodzice, czy może ktoś jeszcze?
Powiem, że początki były bardzo ciekawe i zresztą dawały mi wiatr w skrzydła, ponieważ to była taka wspólna decyzja organu prowadzącego ówczesnego, czyli gminy Górzyca i nasza. My, zanim podjęliśmy decyzję, że założymy fundację i będziemy organem prowadzącym, uczestniczyliśmy w wielu rozmowach i spotkaniach z osobami, które prowadzą szkoły i prowadziły fundacje, więc jakby mieliśmy zarys tego, jak to wygląda, natomiast nie mieliśmy świadomości tego, co później nas na drodze spotka. Były spotkania organu prowadzącego, czyli gminy, z nauczycielami, były rozmowy nasze z nauczycielami. Nauczyciele oczywiście też mieli bardzo dużo pytań i wątpliwości, bo to jest źródło pracy, tak? Źródło dochodu i mieli też obawy, jak to będzie wyglądało finansowo. Więc uważam, że w tamtym okresie było o tyle piękne, że był dialog, a wiemy, że tych dialogów w wielu miejscach po prostu nie było. I to był okres, kiedy były szkoły likwidowane, prawda? I do wielu szkół po prostu nie zlikwidowano albo zlikwidowano, ale z dużymi trudnościami. Oni mieli świadomość tego, jak będzie wyglądała edukacja ich dzieci, bo największe obawy dotyczyły finansowania szkoły przez rodziców, więc jakby to był największy problem, więc na etapie dialogu ta sytuacja już była jakby wyklarowana, czyli nie ma finansowania i rodzice chcieli wiedzieć, jak to będzie wyglądało, więc rodziców jakby ta sprawa interesowała.
A kto teraz tworzy fundację? Dlatego, że jeśli rozmawiam z podobnymi instytucjami, to zmieniają się członkowie fundacji wraz z odchodzeniem dzieci ze szkoły na przykład. Czy u Państwa jest podobnie?
Tak, bo rodzice są zaangażowani. U nas była taka sytuacja, że część rodziców przyglądało się zmianom, które miały nastąpić. Nie byli ani przeciwni, ani szczególnie zaangażowani. I tak jak tutaj mamy panią wiceprezes, panią Elżbietę Żak, kiedy rozmawiałyśmy z panią Elą, pani Ela powiedziała właśnie, że na początku przyglądała się tej całej sytuacji i potem, kiedy zauważyła, że fundacja naprawdę wywiązuje się z obowiązań, że pozyskuje środki, że stara się, żeby ta edukacja dzieci była atrakcyjna, że angażujemy się w edukację, przystąpiła, na początku była przewodniczącą Rady Rodziców, a potem zaangażowała się w fundację i też nas wspierała aktywnie. Ale tak jak powiedzieliśmy, w głównej mierze są to rodzice i osoby związane ze szkołą.
O finansowaniu powiedzmy fundacji. No, w przypadku takiej fundacji jest to wyjątkowo istotne pytanie.
Tak jak powiedzieliśmy na wstępie, fundacja powstała po to, aby być organem prowadzącym dla dwóch zlikwidowanych szkół. I to jest zadanie w głównej mierze fundacji. Natomiast działa też lokalnie. I teraz pozyskujemy fundusze głównie z 1%, ze zbiórek publicznych i z darowizn. Największe dotacje mieliśmy z projektów unijnych, ale to były celowe. Pozyskiwaliśmy środki na określone działania. Natomiast 1% to są marginalne kwoty. Fundusze pozyskujemy również ze zbiórek publicznych, czyli organizujemy akcje, zgłaszamy tak zbiórkę publiczną i w ten sposób najwięcej funduszy właśnie pozyskujemy ze zbiórek publicznych.
Jak te zbiórki wyglądają? Pod jakim hasłem się odbywają?
Akurat w ostatnim roku przeprowadziliśmy bodajże dwie zbiórki publiczne i to były kiermasze organizowane na przykład przez dzieci, czy organizowały dzieci festyn rodzinny we współpracy ze środowiskiem lokalnym, z panem sołtysem, tutaj z nauczycielami. Odbywały się imprezy, podczas których były zbierane fundusze na działalność statutową szkoły.
Tyle o funduszach, natomiast szkoła nie jest wyalienowana jakby z całej mapy i sieci szkół, tylko tradycyjnie reaguje na to, co się dzieje wokół oświaty, zarówno tej ministerialnej, jak i tej lokalnej tutaj. Sytuacja wymaga, by pracownicy też poszerzali swoje umiejętności.
Oczywiście, my, tak jak każda inna placówka oświatowa, podlegamy pod ustawę o systemie oświaty, więc obowiązkiem nauczycieli jest podnoszenie kwalifikacji zawodowych. Pomimo tego, że nie podlegamy pod kartę nauczyciela i nauczyciele są zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, to jednak podnoszą kwalifikacje i uzyskują stopnie awansu zawodowego. Także nawiązując do pana pytania, nauczyciele podnoszą kwalifikacje zawodowe, uzyskują kolejne stopnie awansu zawodowego, ale również uzyskują dodatkowe kwalifikacje na kolejną umiejętność, na przykład język polski, tak, czy biologia, wynikające z potrzeb akurat danej szkoły.
Zamykając już naszą rozmowę, tak z punktu widzenia rodzica, który przyprowadza tutaj swoje dziecko, aby wyedukowało się ono zgodnie z przepisami, zgodnie z prawem oświatowym, nie ma właściwie znaczenia, czy ta szkoła jest publiczna, czy niepubliczna, czy prowadzi ją stowarzyszenie, czy gmina dla rodzica, dla ucznia, jest to po prostu szkoła.
Dla ucznia jest to szkoła, dla rodzica jest to szkoła, tylko tak jak koleżanka tutaj wspomniała, że mamy bardziej komfortowe warunki w sensie dialogu, który możemy prowadzić z rodzicem, z dzieckiem. Każdy nauczyciel zna tutaj każde dziecko, z każdym dzieckiem może nawiązać dialog bezpośredni, tak? Dzieci również przychodzą i same składają projekty do dyrektora, mają pomysły ciekawe, same wychodzą z inicjatywą, także uważam, że nasze dzieci mają możliwość rozwijania kompetencji społecznych i korzystają z tego.